Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. W niniejszym wideo kontynuujemy zabawę z konfiguracją urządzeń sieciowych, rozpoczynamy natomiast kolejny etap tej zabawy, w którym zajmiemy się routerami Cisco. Poprzednie 4 odcinki traktowały o innych urządzeniach sieciowych, jakimi są switche. Te tutoriale to kondensacja najważniejszych zagadnień, jakie każdy z Was powinien opanować, zanim tak naprawdę rozpocznie realną przygodę z administracją sieciami. Na bazie tamtych odcinków możecie dalej budować swój warsztat umiejętności związany z przełącznikami. Podstawy już macie. W tym odcinku z kolei, a także w kilku następnych, skupimy się na działaniu i konfiguracji dużo bardziej skomplikowanych, ale też wykonujących o wiele więcej działań urządzeniach sieciowych, jakimi są routery. Dzisiaj jeszcze nie będziemy zajmować się konfiguracją konkretnych funkcjonalności. Omówimy sobie natomiast, jakie zastosowanie w sieciach mają routery, jak są zbudowane oraz wyodrębnimy sobie ich najważniejsze funkcje i zadania. Zrobimy sobie takie techniczne wprowadzenie do tematu, tak więc dzisiaj nie będę Was męczył zbyt długo. Terminala konfiguracyjnego oczywiście całkowicie nie pominiemy, gdyż będziemy z niego odczytywać pewne informacje dotyczące samego urządzenia, ale po kolei. Dla większości z nas router kojarzy się z urządzeniem, które znaleźć możemy praktycznie w każdym domu, łączącym komputery, telewizory, smartfony i inne urządzenia w sieć, najczęściej bezprzewodową i dającym dostęp do internetu. To w dużej mierze jest dobre skojarzenie, bo te urządzenia również routerami są, ale jest to jednak dość spore uproszczenie. Sprzęty te, jak ja to nazywam wielofunkcyjne, którymi większość z nas może się pochwalić, faktycznie są routerami, no bo łączą naszą sieć domową z internetem, a to jest jak najbardziej zadanie routera, ale są także switchami, posiadają przecież porty do podłączania urządzeń poprzez skrętkę, są również punktami dostępowymi, bo pozwalają na bezprzewodowy dostęp do sieci. Często są też modemami, których zadaniem jest zamiana sygnału analogowego, jaki otrzymujemy od usługodawcy, na sygnał cyfrowy i odwrotnie. Nowoczesne, domowe urządzenia wielofunkcyjne posiadają również inne cechy, jak chociażby serwery plikowe czy serwery wydruku. Tak więc jak widzicie, urządzenie, które nazywamy routerem, to tak naprawdę jest urządzenie, które realizuje wiele funkcji sieciowych, nie tylko tych dedykowanych dla routerów. W prawdziwych, dużych sieciach komputerowych, takich niedomowych, każde z wymienionych zadań realizowane jest przez osobne urządzenie. Oczywiście zdarzają się sieci komputerowe, w których pracują profesjonalne urządzenia łączące wszystkie funkcje w jednym opakowaniu, jednak są to z reguły niewielkie sieci, np. w szkołach czy małych biurach. Sieci duże, profesjonalne, raczej realizują funkcje na dedykowanych urządzeniach. Gdybyśmy chcieli przypisać taki profesjonalny router do jednej z warstw modelu OSI, no to byłaby to z pewnością warstwa sieciowa. Dlaczego? Dlatego, że routery zasadniczo wykonują swoją robotę w oparciu o adresy IP, czyli adresy logiczne interfejsów sieciowych. Routery decydują, do jakiej sieci przekazać pakiet, a jak wiemy już, adresowanie IP to jedna z funkcji właśnie warstwy trzeciej. Oczywiście jest to ponownie duże uproszczenie, dlatego że w rzeczywistości routery realizują również funkcje warstwy drugiej, czyli tworzą ramki różnych standardów i protokołów sieciowych, a także kodują dane, które mogą być przekazywane przez medium transmisyjne, tak więc i zahaczają o warstwę fizyczną. Pamiętajcie jednak, że jednym z ich głównych zadań to decyzja, do jakiej sieci przesłać pakiet, a to realizowane jest na podstawie adresów IP. Tak więc jeśli ktoś zapyta Was, której warstwy urządzeniem jest router, to zdecydowanie odpowiedzcie, że trzeciej. I tak oto nieco cichaczem wyodrębniliśmy sobie dwie podstawowe funkcje, jakie realizują routery, czyli łączenie sieci oraz wybór trasy przesyłania pakietów. Routery potrafią przekazywać dane na podstawie adresów IP pomiędzy różnymi sieciami komputerowymi, dlatego jeśli chcemy dwie lub więcej sieci komputerowych o różnych adresach IP ze sobą połączyć, wykorzystujemy do tego właśnie routery. Dlatego też naszą domową sieć lokalną z internetem łączymy poprzez router. Routery, słuchajcie, tworzą nam sieci rozległe, a więc również internet. Cała globalna sieć utworzona jest właśnie z routerów i one stanowią jej szkielet. Każdy router posiada w swojej pamięci tak zwaną tablicę routingu, w której zapisywane są tysiące tras do innych sieci i na jej podstawie decyduje o najlepszej trasie przekazywania pakietów od sieci źródłowej do docelowej. W odcinku o warstwie sieciowej pokazywałem Wam, jak sprawdzić, przez ile routerów przechodzą pakiety, zanim dotrą z naszego komputera do właściwej sieci. Teraz widzicie na ekranie badanie trasy do serwera, na którym hostowana jest strona cisco.com. Oczywiście te dwie funkcje nie są jedynymi, jakie routery realizują, chociaż są zasadnicze i najważniejsze. Aby mogły być jednak realizowane, muszą być wykonywane różne działania pośrednie, takie jak chociażby wymiana informacji o trasach, informowanie innych routerów o przynależności do sieci czy tworzenie ramek zgodnych z określonym protokołem sieciowym. Routery mogą też, chociaż wcale nie muszą, realizować funkcje serwerów DHCP, tłumaczyć adresy sieciowe, realizować routing pomiędzy sieciami VLAN, czy akceptować lub też blokować ruch sieciowy na podstawie zdefiniowanych reguł. Każdą z tych funkcji omawiać będziemy w osobnych odcinkach. Teraz skupimy się natomiast na czysto technicznych informacjach dotyczących budowy routera, jego interfejsach i oprogramowaniu. Zadajmy sobie zatem pytanie, czym tak naprawdę jest router? No router, słuchajcie, to po prostu komputer. Nieco inaczej zbudowany i opakowany niż PC czy też laptop, ale nadal komputer posiadający procesor, pamięć operacyjną, pamięć masową i zarządzany przez system operacyjny. Oczywiście jest to nieco inny system niż systemy użytkowe takie jak Windows czy Linux, ale jednak. W przypadku routerów Cisco, system operacyjny to rozwiązanie własne marki, czyli Cisco iOS. Nie mylić tego z iOS-em od Apple'a. Jeśli chodzi o pamięć routera, to zazwyczaj znajdziemy w nim cztery rodzaje takiej pamięci. Widzicie je właśnie na ekranie. Pamięć RAM, podobnie jak w przypadku komputerów, przechowuje dane wykorzystywane przez procesor, ale w tym wypadku również system operacyjny, który podczas procedury rozruchowej routera jest do niej ładowany. Ponadto RAM przechowuje pliki z bieżącą konfiguracją, tablicę routingu czy bufor ARP. Pamięć ROM zawiera instrukcje rozruchowe routera, oprogramowanie diagnostyczne wykorzystywane podczas jego startu, a także nieco uproszczoną wersję systemu operacyjnego. Pamięć flash w większości przypadków zawiera obraz systemu operacyjnego routera, który podczas startu kopiowany jest do RAMu. Z kolei pamięć NVRAM, co ważne, zachowująca dane w niej zapisane również po wyłączeniu zasilania, w przeciwieństwie do RAMu, przechowuje plik konfiguracji startowej. Wiele informacji dotyczących podzespołów routera, a także oprogramowania, znajdziemy wydając w jego konsoli polecenie Show Version. Tutaj na przykład widzimy wersję systemu iOS, a tutaj wersję programu rozruchowego znajdującego się w ROMie. Nieco niżej znajduje się informacja o lokalizacji obrazu oraz jego nazwie. Jest to dość istotne, kiedy chcemy na przykład aktualizować iOS-a, wówczas możemy sobie tę nazwę porównać z innym plikiem, który chcielibyśmy ewentualnie wgrać. Dalej odczytać możemy dane dotyczące procesora oraz pamięci operacyjnej, jaką dysponuje dany model. Tutaj widzimy natomiast interfejsy, czyli karty sieciowe, wielkość pamięci nieulotnej, tej pamięci NVRAM, a także wielkość pamięci flash. Przyjrzyjmy się teraz, jak przebiega procedura startowa routera. Pierwszy krok po uruchomieniu to przetestowanie poprawnego działania wszystkich komponentów sprzętowych. Jest to standardowa procedura POST, stosowana również podczas rozruchu komputera. Do jej realizacji wykorzystywane jest oprogramowanie diagnostyczne zapisane w pamięci ROM. Po poprawnie zrealizowanej procedurze POST, to znaczy kiedy oprogramowanie nie wykryje żadnych problemów z działaniem podzespołów, z pamięci ROM do RAMu kopiowany jest program rozruchowy, a zawarte w nim instrukcje wykonywane są przez procesor routera. Najważniejszym zadaniem tego programu jest odnalezienie w pamięci flash obrazu systemu iOS oraz przekopiowanie go do pamięci operacyjnej. Jeśli taki obraz nie zostanie znaleziony, wówczas załadowana zostanie z pamięci ROM jego okrojona wersja. Zakładając, że załadowana zostanie jednak pełna wersja iOS-a, w kolejnym kroku system jest już uruchamiany, a w dalszej części odszukiwany jest plik z konfiguracją startową routera. Jeśli natomiast plik taki nie zostanie odnaleziony, to uruchamia się tryb inicjalizacji, który pozwala w kilku krokach wykonać podstawowe zadania konfiguracyjne routera, nie musimy z niego jednak korzystać, możemy go pominąć. Od tego momentu router gotowy jest już do pracy. Niektóre z tych etapów możemy sobie podejrzeć w paket tracerze. Teraz na przykład widać ładowanie systemu iOS. Ten router był czysty, tak więc pliku z konfiguracją początkową nie ma, także uruchomiony został tryb inicjalizacji. Raczej rzadko się go używa, bo nie pozwala na zbyt wiele, ale jest. No okej, wiemy już czym jest, jakie funkcje pełni oraz jak zbudowany jest router, no to zajrzyjmy na jego tyły i zobaczmy co się tam kryje. A kryją się oczywiście jego interfejsy. To co tutaj widzicie, to oczywiście tylko przykładowy model routera. Każdy z nich może charakteryzować się inną ilością kart i interfejsów, wiele z nich można też do routera dodawać, ale to co tutaj widzimy da nam pewien obraz całości. Zacznijmy od tego interfejsu. To jest port konsolowy, który służy do konfiguracji. To ten sam port, który omawialiśmy już przy okazji switchy. Po stronie routera jest to wtyk RJ45, tak samo jak w switchach, a po stronie komputera port COM. To co widzimy tutaj, to jest port AUX. Kiedyś również był używany do konfiguracji, czasami też podłączało się do niego modemy. Obecnie raczej jest mniej używany. Tutaj mamy interfejsy ethernetowe. W przypadku tego modelu są to porty fast ethernetowe. W nowszych modelach można oczywiście spotkać również interfejsy gigabitowe. Te interfejsy obsługują skrętkę, no i oczywiście końcówki RJ45. To co mamy tutaj, to są już złącza WAN, czyli takie, które służą do podłączania routera do sieci rozległej. Zwane są one złączami serial. Jak widzicie, spotkać możemy dwie wersje sprzętowe tych interfejsów. Ten tutaj, fizycznie większy, to tak zwany interfejs szeregowy serial 5 w jednym. 5 w jednym, no bo obsługuje do 5 różnych standardów. Ten mniejszy natomiast to smart serial, nowszy standard i lepszy od tego większego, no bo zwyczajnie szybszy. Karty sieciowe realizujące połączenia WAN to WIG lub też HAVIG. Jeśli chodzi o interfejsy ethernetowe, no to jako przewód łączący je z urządzeniami w sieci lokalnej używa się, jak już mówiłem, zwyczajnej skrętki. Natomiast do połączeń WAN używa się kabla oznaczonego symbolem DB60. Ten kabel najczęściej podłącza się do urządzenia zwanego CSU-DSU. Tego typu sprzęt służy do łączenia lokalnej sieci z siecią WAN usługodawcy, od którego wynajmujemy czy też dzierżawimy infrastrukturę sieci rozległej. Taką skrzyneczkę, albo większą, ta jest tylko przykładowa, od usługodawcy dostaniemy, kiedy podpiszemy z nim umowę. Jej zadaniem jest zmiana sygnału pochodzącego z routera na format sygnału obsługiwany przez daną firmę wynajmującą łącza WAN. Kabel DB60 podłączamy po jednej stronie do routera np. wtykiem Smart Serial, a po drugiej stronie do CSU-DSU, jednym z 5 rodzajów wtyków. Bardzo często jest to wtyk V35, ale dobierając odpowiednią końcówkę kabla DB60 należy zwrócić uwagę, jakim złączem dysponuje CSU-DSU. To jest jedna z dostępnych opcji. Alternatywą może być użycie routera, który takie urządzenie ma wbudowane, lub też użycie karty rozszerzeń, która takim modułem dysponuje. Wówczas nie jest potrzebne kolejne zewnętrzne urządzenie. Połączenia na interfejsach serial to oczywiście nie jedyne formy łączenia routera z siecią rozległą, z siecią WAN. W ofercie Cisco znajdziemy również karty do takich połączeń, które obsługują np. standard Ethernet, a jako medium wykorzystują skrętkę lub światłowód. Dobór danego sposobu łączenia routera z siecią WAN ostatecznie zależy od zastosowań sieci, ale także od firmy, która nam łącza WAN wynajmuje. Na laborkach, czy też podczas symulacji, kiedy routery znajdują się w bliskiej odległości od siebie, można je również za pomocą interfejsu serialowego podłączyć bezpośrednio. Wówczas stosuje się dwa przewody DB60, oba po jednej ze stron mają zakończenie np. Smart Serial, a po drugiej końcówkę np. V35. Jeden kabel męską, drugi żeńską, oba spięte wówczas ze sobą tworzą jeden długi przewód, którym łączymy routery interfejsami Smart Serial. Jeśli posiadamy routery uzbrojone w CSU-DSU, możemy je również połączyć za pomocą skrętki z odpowiednią sekwencją żył w końcówkach. Pokazane tutaj interfejsy i karty oczywiście nie są wszystkimi, w jakie może być uzbrojony router Cisco. Większość urządzeń pozwala na rozbudowę bazy interfejsów i dostosowanie urządzenia do konkretnych wymagań. Lista dostępnych kart znajduje się na stronie Cisco. Tak to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o wstęp do routerów. Jak obiecałem, tak zrobiłem. Szybko, krótko i na temat, bez konfiguracji. Ale spokojnie, jeśli ktoś czuje się zawiedziony, to proszę o cierpliwość. Już trwają prace nad kolejnym odcinkiem z tego cyklu, który pojawi się już wkrótce. Zajmiemy się w nim zagadnieniami dotyczącymi routingu statycznego, dowiemy się, czym są urządzenia DCE oraz DTE, a także skonfigurujemy sobie, jak ja to nazywam, mały internet. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Pozdrawiam.